Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj po drugiej stronie.
Piotr Cieślak, witam serdecznie Państwa.
Dobra, Piotrek, dzisiaj będziemy nagrywali podcast o tym, cóż tam wydarzyło się w spółce Rovese. Jak starczy czasu, to być może o spółce Bomi, a jak nie, to zapowiemy to Bomi na następny odcinek. To powiedzmy w takim razie kilka słów, bo materia wydaje mi się bardzo skomplikowana i tam parę takich jest niuansów, które no, mogą być problematyczne dla przeciętnego czytelnika. Co takiego wydarzyło się w spółce Rovese?
Co takiego się wydarzyło? Na pewno sprawa nie jest złożona, szczególnie dla osób, które są akcjonariuszami spółki Rovese, bo szczególnie te osoby, ci akcjonariusze, bardzo boleśnie odczuli problem związany z komunikacją spółki, jaki się pojawił na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni. Chodzi w tym wszystkim o operację przejęcia przez spółkę Rovese kilku spółek, dokładnie pięciu spółek, które należą w sposób pośredni bądź bezpośredni do większościowego akcjonariusza spółki Rovese, w tym przypadku Michała Sołowowa. I problem tkwi przede wszystkim w polityce informacyjnej spółki. Mianowicie w interesie samej spółki powinno być to, żeby maksymalnie transparentnie przedstawić informacje na temat tego typu operacji, żeby przekazać jak najwięcej danych, informacji akcjonariuszom, żeby akcjonariusze byli w stanie poprawnie ocenić komunikat, który zostaje kierowany na rynek poprzez spółkę. I tutaj mieliśmy takie zdarzenie, że Rovese faktycznie no, było zobowiązane do tego, żeby opublikować taki komunikat. Opublikowało taki komunikat i problem w tym, że zawartość informacyjna tego komunikatu była taka, że akcjonariusz otrzymał de facto wyłącznie informacje o tym, kto, co, od kogo kupuje, za jaką cenę, a jedynie pojawiła się też krótka notka do każdej ze spółek, czym ta spółka się zajmuje.
A powiedz mi, a moglibyśmy te spółki...
Jeszcze to słowo dodam. Nazwy to są nazwy, może za chwilkę wymienię, ale myślę, że tutaj nie ma chyba, nie nazwa jest tutaj istotą problemu. Istotą jest to, że wartość operacji opiewała na kwotę ponad 500 milionów złotych, dokładnie 524 milionów złotych.
Te pięć spółek razem do kupy jest tyle, było tak, tam za tyle kupione, tak?
Mhm. Tak, taka, to znaczy jeszcze nie kupione, ale taka wartość ma być operacji. Czy spółka będzie w stanie dokonać tej operacji, to jest uzależnione przede wszystkim od tego, czy uda się przegłosować na najbliższym walnym zgromadzeniu stosowną emisję z zachowaniem praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Niemniej ta wartość 524 milionów złotych stanowi mniej więcej równowartość około 33% kapitału własnych grupy Rovese. Mniej więcej odpowiada też niedawnej wartości kapitalizacji rynkowej spółki, czyli to pokazuje, jak istotna, jak duża z punktu widzenia grupy Rovese jest ta operacja.
A, Piotrek, to Rovese, żebyśmy tak już wszystkim niesiedzącym w temacie powiedzieli, to jest były Cersanit.
Tak.
No, to jakby ktoś tam troszeczkę był, że tak powiem, z rynkiem jakiś czas, nie śledził dokładnie. A teraz powiem tak, te spółki, które chce kupić tam ten Cersanit Rovese, należą do Michała Sołowowa.
Można powiedzieć tak, że są to spółki że są to spółki po prostu powiązane z Michałem Sołowowem, a jak wiadomo, Michał Sołowow od bardzo długiego czasu jest również osobą, która wiedzie prym, jeśli chodzi prym w akcjonariacie, jeśli chodzi o grupę kapitałową z kolei Rovese, czyli...
No właśnie, bo tak ładnie ująłeś takiego sformułowania, użyłeś, jak uda się przegłosować emisję. No, domyślam się, że emisję się raczej uda przegłosować. W związku z powyższym, że to Michał Sołowow przekłada z jednej kieszeni do drugiej.
Znaczy, wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, bo oczywiście pan Michał Sołowow dysponuje większością głosów Natomiast do uchwalenia zmian w statucie potrzeba 3/4 większości głosów na walnym zgromadzeniu.
No.
Więc to, że powiedzmy główny akcjonariusz ma tą większość głosów, nie oznacza jeszcze, że przy sprzeciwie powiedzmy funduszy inwestycyjnych nie uda się zablokować takiej emisji. Niemniej trzeba przyznać, że z punktu widzenia takiego operacyjnego jak najbardziej cała ta transakcja, która jest planowana przez spółkę, ma sens, tylko problem tkwi, tak jak powiedziałem wcześniej, w polityce informacyjnej spółki, bo transakcja jak na grupę ROWE jest naprawdę
Gigantyczna.
duża, jest gigantyczna i akcjonariusze nie otrzymują żadnej informacji de facto na temat podmiotów, które są przedmiotem przejęcia w tym konkretnym przypadku. Nie wiedzą absolutnie, mimo że spółka ma wydać ponad 500 milionów złotych, nie wiedzą nic na temat kondycji finansowej tych spółek, nie wiedzą na temat planów, czy też nie wiedzieli, bo zaraz dojdę do dalszej części tej sprawy, bo akcjonariusze już takie informacje posiadają, ale nie wiedzieli, tak jak wspomniałem, nic na temat sytuacji finansowej, nie wiedzieli nic na temat sytuacji operacyjnej, nie wiedzieli nic na temat perspektyw tych spółek, nie wiedzieli nic na temat sytuacji rozwojowej. Już abstrahując od tego, że mamy do czynienia z operacją, która jest realizowana z większościowym akcjonariuszem grupy Rovese, ale już abstrahując właśnie od tego faktu, to jest to na tyle duża operacja, że akcjonariusz powinien naprawdę dostać jak najwięcej solidnych danych, które umożliwiłyby mu ocenę po prostu tego typu komunikatu.
Piotrek, a z tych pięciu spółek, które są tam kupowane, żadna z nich nie jest publiczna, rozumiem.
Nie, żadna z nich nie jest publiczna.
Bo to by załatwiało temat.
Tak, oczywiście, to by bez dwóch zdań załatwiało sprawę. I na co my zwrócić, co my zrobiliśmy w takiej sytuacji, na co zwróciliśmy uwagę? Przede wszystkim jako SI zdecydowany sprzeciw wyraziliśmy względem takiej formy komunikacji. To nie jest tylko taki miękki sprzeciw, ale jest to sprzeciw poparty stricte na przepisach obowiązujących u nas przepisach prawa. Mam na myśli tutaj między innymi rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych, które mówi wprost, że raporty bieżące powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny, kompletny. To raz. W tej sytuacji, w mojej ocenie, absolutnie nie mieliśmy do czynienia z raportem, który był sporządzony w sposób kompletny. Ponadto raporty bieżące powinny być sporządzone w taki sposób, aby to mówię zgodnie z obowiązującymi przepisami, w taki sposób, aby umożliwiły inwestorom ocenę wpływu przekazanych informacji zarówno na sytuację gospodarczą, majątkową, jak i finansową
No
emitenta.
tak. Piotrek, czyli czego my
Tu
byśmy oczekiwali? Czyli
absolutnie,
czego byśmy
absolutnie
oczekiwali,
było
żeby w
czekać.
takim raporcie bieżącym pojawił się, nie wiem, pełny standing finansowy każdej z pięciu przejmowanych spółek? Tak?
Tak.
Czyli to de facto powinno pójść pięć raportów bieżących, z których każdy jest książką telefoniczną.
Znaczy nie. Wystarczył jeden raport bieżący, który po pierwsze zdecydowanie solidniej przedstawiałby aspekty operacyjne dotyczące spółek, czyli zarówno informacje konkretnie, czym się dane spółki zajmują, jakie mają moce przerobowe, jaki potencjał rozwojowy. Oczywiście dane finansowe, między innymi rachunek zysków i strat, bilans, czy rachunek przepływów pieniężnych, czy też właśnie informacje na temat perspektyw finansowych takiej spółki. To wszystko są informacje, które przy tak dużej operacji są z punktu widzenia każdego akcjonariusza, nie tylko indywidualnego, ale finansowego, generalnie akcjonariusza mniejszościowego spółki, niezwykle istotne. A podkreślam tutaj mniejszościowego, bo jak wiemy, Michał Sołowow, działając w tej sytuacji jako większościowy akcjonariusz Rovese, a jednocześnie jako osoba,
No właściciel,
której
tak.
te wszyscy właściciel de facto tych spółek, które miały być przejęte, dysponował dużo, dużo, dużo szerszą wiedzą na temat przejmowanych spółek, aniżeli wszyscy pozostali akcjonariusze.
Nie, no Piotrek, oczywiście, oczywiście.
Zawsze przy większościowych akcjonariuszach jest sytuacja, że te osoby dysponują szerszą wiedzą względem pozostałych akcjonariuszy. Niemniej przy szczególnych, szczególnie tego typu sytuacjach, gdzie mamy do czynienia naprawdę z dużą operacją, niewyobrażalne jest, żeby pozostawiać tak dużą dysproporcję informacyjną w różnych grupach akcjonariuszy. Tym bardziej, że przepisy w tym przypadku konkretnym kodeksu spółek handlowych wprost też stanowią, że wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
Nie, no wiesz co, Piotrek, przypomina mi się taki dowcip. Generalnie dowcip jest taki, że... Znaczy ja troszkę tak okoniem stanę, ja widzę tutaj tą dysproporcję informacji, ale jednak jest taki dowcip, chodzi po rynku, jakie to pytania inwestorzy zadają często zarządom spółek albo przedstawicielom działów relacji inwestorskich. I takie pytanie, z którego troszkę się tak przedstawiciele tych działów relacji inwestorskich podśmiewują, to jest takie: czy zarząd wie więcej niż wiedzą pozostali akcjonariusze? No oczywiście, że zarząd wie więcej niż pozostali akcjonariusze, tak? To jest to, no tak jest. A więc no, tu ciężko mieć pretensje do Michała Sołowowa, że on trochę więcej tam wiedział. Ale tak jakby jeszcze...
Znaczy o to ja już wchodzę no, słowo. O
ale
to,
jeszcze jedna sprawa. Ciężko to, by tutaj jakby nie wiem, jest takie podejrzenie, mam wrażenie, w naszych tutaj działaniach, że być może było działanie na szkodę Rovese. Tak? My jako mniejszościowi akcjonariusze spółki publicznej Rovese, że to może było jakieś działanie, że coś za tanio było kupione. Czy sądzisz, że Michał Sołowow sam zadziałałby no, na własną szkodę, kupując same, no nie wiem, od siebie, odkupując akcje taniej?
Znaczy tutaj nie chcę w żaden sposób dywagować w tym temacie. To właśnie w interesie między innymi zarówno spółki, jak i Michała Sołowowa powinno być to, żeby zapewnić akcjonariuszom na tyle dużo informacji, żeby ci akcjonariusze nie musieli zastanawiać się, dlaczego powiedzmy spółka i główny akcjonariusz starają się przekazać jak najbardziej ubogi zestaw danych, czy też informacji, które pozwolą ocenić no, całość tej operacji, pozwolą ocenić wielkość parametrów ekonomicznych związanych z tą operacją. Gdyby od początku te informacje były przekazane w sposób jak najbardziej szeroki, który umożliwiłby taką ocenę akcjonariuszom, zapewne tych uwag by nie było. I to, co wcześniej powiedziałem, tutaj nie jest problemem to, że akcjonariusz może wiedzieć trochę więcej, tylko w momencie, kiedy możemy mieć do czynienia z informacjami poufnymi, a tego typu informacje również można było traktować jako przynajmniej w naszej ocenie, którą konsultowaliśmy również z wieloma prawnikami, można było traktować jako informację poufną, a informacja poufna po pierwsze powinna być przekazana przez spółkę, po drugie takiej informacji nie można w żaden sposób wykorzystać do transakcji na rynku kapitałowym, na akcjach danej spółki, a po trzecie to, co wspomniałem wcześniej, czyli informacje publikowane przez spółkę powinny być przekazane w taki sposób i powinny zawierać takie dane, aby pozwalały każdemu akcjonariuszowi na ocenę wpływu tej transakcji, czy też tej operacji, zarówno na sytuację gospodarczą, majątkową, ale także finansową emitenta.
Dobrze, Piotr,
tak
powiedz mi taką...
Tu nie było takiej możliwości.
A, bo na rynku kapitałowym generalnie dochodzi czas na jakiś czas do jakiegoś dużego przejęcia. Czy pozostałe spółki, które no tam czasami sobie przejmą jakiegoś konkurenta czy inną dużą spółkę z rynku, publikują takie w innych przypadkach, w których powiedziałbym, my się nie czepialiśmy, publikują faktycznie takie no, dosyć obszerne dane finansowe tej przejmowanej spółki?
Próbowałem się w jakiś sposób przyjrzeć tego typu podobnym zdarzeniom i przyznam szczerze, że były spółki, które nie robiły tego w sposób transparentny i gdzie faktycznie można było ewidentnie postawić te same zarzuty, natomiast były też spółki, które starały się przekazać akcjonariuszom jak najwięcej informacji, jak najwięcej danych, tak żeby każdy akcjonariusz faktycznie mógł ocenić wpływ tych operacji na to, jak dana spółka, która była w tym przypadku przejmującym, może się w przyszłości rozwijać, jak dana transakcja może wpływać właśnie nie tylko na sytuację operacyjną, ale biznesową, finansową. Więc to naprawdę wygląda różnie, natomiast benchmarkiem są oczywiście te sytuacje, kiedy akcjonariusz otrzymuje tyle informacji, ile powinien, i te sytuacje, gdzie mamy do czynienia z rzetelnym przekazem, kompletnym przekazem informacji, więc...
Dobra, czyli rozumiem, że są pozytywne przykłady z rynku.
Tak,
z tego, co, tak, wnioskuję z tej
tak oczywiście są pozytywne, są negatywne.
Dobra, a co można w tej sytuacji zrobić? Nie, może co my zamierzamy zrobić i czy może tutaj...
Czy już,
nie wiem,
już zrobiliśmy.
Czy Rovese może jeszcze, nie wiem, bo skoro mówisz, że jest jeszcze przed tym walnym, które ma zatwierdzić tę gigaemisję, to może jeszcze można sytuację poprawić?
Już zrobiliśmy dosyć szybko, podjęliśmy kroki praktycznie w ciągu pierwszego tygodnia od publikacji raportu na temat planowanego przejęcia, powołując się na konkretne przepisy wynikające, na konkretne przepisy prawa, wezwaliśmy spółkę do niezwłocznego uzupełnienia informacji. Skierowaliśmy również jako akcjonariusz spółki, oczywiście akcjonariusz dysponując symboliczną w tym przypadku ilością akcji, która miała czy też ma pozwolić wykonywać prawa korporacyjne przypisane każdemu akcjonariuszowi. Wystosowaliśmy również serię kilkunastu pytań. W sumie to była seria po trzy pytania dotyczące każdej ze spółek, które były przedmiotem przejęcia, które mają być przedmiotem przejęcia. Prosiliśmy, wezwaliśmy zarząd do jak najszybszego, niezwłocznego uzupełnienia tych informacji. Spółka, trzeba przyznać, stanęła na wysokości zadania. Praktycznie w ciągu 2-3 dni publikowała bardzo szeroki komunikat, który zarówno informował na temat potencjału poszczególnych spółek będących przedmiotem przejęcia, bardzo szczegółowo została przedstawiona metodologia wyceny tych spółek, przedstawiono również prognozy finansowe na lata 2013-2015, więc tak generalnie ujmując, te informacje, które się pojawiły, na pewno stanowią już bardzo duży zasób informacji, wiedzy, który powinien pozwolić akcjonariuszom na w miarę rzetelną ocenę tej operacji. Oczywiście jeszcze lepiej by było, gdyby pojawiła się jedna rzecz, o którą również spółkę prosiliśmy, a która w tej odpowiedzi nie pojawiła się. Tutaj mam na myśli informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej spółek przejmowanych. Niemniej już myślę, że na samym walnym zgromadzeniu zadamy kilka pytań w tym temacie, gdzie poprosimy zarząd o to, żeby przynajmniej przedstawił te główne, kluczowe parametry, dane finansowe dotyczące każdej z przejmowanych spółek. Myślę, że to jest istotne, a istotne przede wszystkim dlatego, że daje, o ile prognozy niezwykle cenne są, zawsze wiadomo, obarczone jak w każdej rekomendacji czy w każdym modelu prognostycznym określonym sporym ryzykiem błędu, natomiast zawsze warto mieć pewnego rodzaju odniesienie do tych prognoz, a tym odniesieniem właśnie powinna być sytuacja bieżąca tych spółek i z tego też powodu będziemy chcieli przynajmniej poznać te najważniejsze, kluczowe parametry związane z tą operacją podczas walnego zgromadzenia.
No tak, to zawsze jest generalnie problem z oceną spółek, które nie są publiczne, prawda? No bo jak jest spółka publiczna, to zasadniczo problem znika, chociażby jest, po pierwsze jest wycena giełdowa, po drugie jest jakaś tam historia raportów kwartalnych, raportów rocznych, jest to prościej zrobić. Jeszcze mam takie pytanie, Piotrek, kiedy jest to walne?
Walne jest 20 lipca.
Bo jak to teraz czasowo będzie wyglądało? Walne 20 lipca, rozumiem, że na tym walnym ma zostać przegłosowana ta emisja na te 500 milionów, tak?
Tak.
Ona ma się...
Znaczy jeszcze cena, powiedzmy wartość ceny emisyjnej nie została jeszcze ustalona, ona dopiero zostanie ustalona, więc ta emisja faktycznie może być zarówno mniejsza, może być większa. Tu ostatecznie nie wiemy akurat, jaka będzie wartość kwoty, którą spółka będzie zamierzała pozyskać.
No bo to z tego, co słyszę, to ta operacja jest odrobinę rozwleczona w czasie. To nie jest tak, że spółka wyciąga z kasy no, 500 000 cyk i jest po transakcji, tylko wiesz, emisja, zanim ona się przeprowadzi, uda się bądź się nie uda i tak dalej, no to chwilę zajmie, prawda, zanim spółka pozyska pieniądze i nie wiem, kupi tam te podmioty.
Tak, 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 chwilę zajmie tutaj, wiadomo, trochę czasu będzie potrzeba, ale kluczowa będzie decyzja akcjonariuszy spółki na najbliższym walnym. Myślę, że w kontekście między innymi raportu, który teraz ostatnio opublikowała spółka po naszym wezwaniu, no, powinno zdecydowanie ułatwić tą decyzję i myślę, że w chwili obecnej tych kontrowersji, które jeszcze do niedawna było, jest już znacznie mniej.
Nie no, słuchaj, jak to wszystko słucham, no to generalnie dobrze, to osiągnęliśmy sukces. Dzięki naszym działaniom, tak o ile dobrze rozumiem, to z poziomu informacyjnego nazwa spółki i cena za spółkę, tak, osiągnęliśmy jakoś tam, nie wiem, no w miarę przyzwoity poziom wiedzy, jeżeli chodzi o to, no akcjonariusze Rovezy mogli osiągnąć w miarę przyzwoity poziom wiedzy, jeżeli chodzi o te, no, całą tę transakcję.
Tak, oczywiście.
Tak, łącznie do kupy tutaj, zbierając, wiesz, co było przed, tak, nasza interwencja i co jest po.
Tak, 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 to oczywiście jak najbardziej słuszna uwaga w tym zakresie, ale najważniejsze jest to, że w tym wszystkim akcjonariusze otrzymali to czego w tej konkretnej sytuacji potrzebowali, czyli zdecydowanie bardziej kompletny przekaz, który, jak wspomniałem wcześniej, pozwala na podjęcie dużo bardziej racjonalnej decyzji inwestycyjnej, ale także podczas walnego zgromadzenia, aniżeli jeszcze to kilkanaście dni temu.
Dobra. Piotrek, patrzę znowu na tak tutaj kątem oka na czas nagrania i znowu będę tutaj tradycyjnie sugerował przełożenie tematu kolejnego, czyli tematu spółki BOMI na kolejne nagranie. Dobra? A dzisiaj proponuję już zakończyć. Jeszcze tylko chciałbym dodać, że tutaj kilka takich rzeczy, że ten case Rovezy jest opisany na naszej stronie, czyli w zakładce interwencje i potem bieżące interwencje jest poświęcony temu cały jeden akapit, więc kto jest akcjonariuszem Rovezy, to bardzo serdecznie zapraszamy do przejrzenia, jak się ta sprawa toczyła. No i tyle, tak? Trzeba śledzić na naszą stronę, żeby w szczególności bieżące interwencje, żeby wiedzieć co, w jakich no, sprawach si interweniuje, gdzie zadaje ciężkie pytania, na jakie walne jeździ i tak dalej. Jeszcze tak, Piotrek, wiem, że widzę, że strasznie niewyspany jesteś. Wiem, że jeździcie na dużo walnych.
Jeździmy. Jest tych walnych, było kilkadziesiąt w ostatnim miesiącu. Sezon, można powiedzieć, że ten szczyt, który przypadał na koniec czerwca, dobiegł końcowi. W tym momencie już będą raczej walne, które będziemy pojawiać się w kolejnych miesiącach na tych walnych, gdzie będą pojawiały się jakieś sytuacje konfliktowe, problemowe. Natomiast jeśli chodzi o sezon walnych, to pojawialiśmy się tam, gdzie zarówno były, czy też zdarzały się swego czasu, bądź w danym bieżącym momencie sytuacje konfliktowe, ale pojawialiśmy się również po to, żeby merytorycznie porozmawiać, zadać pytanie, również kierowane do nas czasami przez członków, stricte biznesowe, merytoryczne, żeby zobaczyć, w jaki sposób spółka chce rozmawiać z akcjonariuszami, w jaki sposób traktuje akcjonariuszy.
Jakie jest twoje ogólne wrażenie?
Moje ogólne wrażenie jest takie, że jeśli chodzi o mniejsze, średnie spółki, nastąpiła znaczna poprawa względem poprzednich lat. Ogólnie bardzo pozytywna ocena. Natomiast jeśli chodzi o duże spółki, szczególnie te z WIG-u 20, będzie chyba bardzo wiele do zrobienia, bo ta transparentność tych spółek po tej próbce całkiem dużej, którą zbadaliśmy w tym roku, jest niewspółmiernie niższa aniżeli w spółkach średnich czy też mniejszych, ale myślę, że to będzie ciekawy temat na
osobne nagranie.
Być może jedno z kolejnych naszych spotkań.
Tak, tak, tak. I ostatnie pytanie a propos tych walnych. Dużo akcjonariuszy indywidualnych, tak inwestorów indywidualnych przyjeżdża na walne?
Tu można powiedzieć, że też zanotowaliśmy chyba pewną poprawę. To też oczywiście zależy od rodzaju spółki, ale było kilka spółek, gdzie tych akcjonariuszy faktycznie było co najmniej kilku. I co ważne i co istotne w tym przypadku, to również to, że jeśli już ten akcjonariusz mniejszościowy pojawi się na walnym, to widać, że próbuje poruszać problemy dotyczące spółki, próbuje zadawać zarządowi pytania, więc pozytywne jest to, że nie samo pojawienie się na walnym, ale także czynne uczestnictwo w tym walnym obserwujemy tam, gdzie pojawia się akcjonariusz mniejszościowy, czy może nie mniejszościowy, indywidualny. Podkreśliłem tutaj, że nie mniejszościowy, bo
to różnie bywa.
Finansowi też są nierzadko akcjonariuszami mniejszościowymi, a będąc w tym roku na kilkudziesięciu walnych zgromadzeniach, ani razu nie spotkałem się z sytuacją, gdzie akcjonariusz finansowy wstałby podczas obrad i skierował do zarządu jakiekolwiek pytanie. Ale jakby to rzec, mam wrażenie, że to jest właśnie problem w pewnym sensie nierównego dostępu do informacji, bo nie sposób nie odnieść wrażenia, że akcjonariusze, więksi akcjonariusze finansowi mają zdecydowanie bardziej ułatwiony dostęp do tego, żeby spotkać się ze spółką, spotkać się z zarządem, porozmawiać w miarę na bieżąco na temat problemów, z którymi boryka się spółka, natomiast akcjonariusz mniejszościowy w zależności od tego, w jaki sposób spółka się komunikuje, ma albo okazję spotkać się w trakcie roku czasami na bezpośrednich spotkaniach organizowanych przez spółki, albo podczas obrad walnego zgromadzenia. Poza tym można rzec,
Piotrek, no generalnie tak jest. Po każdym wynikach kwartalnych spółki albo po każdym dosyć często robią takie cudo, co się nazywa roadshow. Czyli co robią? No spotykają się z tymi inwestorami instytucjonalnymi, z przedstawicielami funduszy. Co większe spółki, które mają zagranicznych inwestorów, gdzieś tam latają do Londynu, do Stanów, spotykając się tam z tamtejszymi inwestorami. Także przedstawiciel funduszu, który ma 5% akcji danej spółki, on generalnie no ma prawo, pełne prawo żądać i spółka nie odmawia mu czegoś takiego jak indywidualne spotkanie z członkami zarządu, z prezesem i tak dalej. No a teraz wyobraź sobie, że inwestor indywidualny, który ma akcję za 3200 zł, że on zażąda spotkania z prezesem. No domyślasz się, że to może być problem.
Który ma 5% też nie ma prawa, żeby...
Też nie ma prawa, oczywiście, że nie ma prawa.
Po prostu może prosić o chęć spotkania, czy też próbę rozmowy z zarządem, na to, czy innymi osobami, być może ze spółki, niekoniecznie zarządem, które byłyby w stanie podyskutować merytorycznie na temat sytuacji spółki, natomiast to zarząd ma tak naprawdę prawo wyboru, z kim chce rozmawiać, a z kim nie chce rozmawiać, z kim nie chce prowadzić rozmowy. Spółki transparentne nie mają problemu z tym, żeby rozmawiać z każdym akcjonariuszem, niezależnie od tego, jaki jest poziom, czy też zasobność portfela tego akcjonariusza. Natomiast same spółki, jeśli chciałyby być fair względem rynku, względem każdego swojego akcjonariusza, a nie tylko akcjonariusza, który dysponuje większym portfelem, organizowałyby spotkania tak jak organizują, powiedzmy, dedykowane analitykom, ale dałyby możliwość, żeby na takie spotkania przychodził każdy akcjonariusz spółki, który jest zainteresowany dyskusją, czy też rozmową na temat czy wyników kwartalnych, mam na myśli prezentacje, czy roadshowy, o których mówiłeś przed chwilą, po wynikach kwartalnych, i wówczas mielibyśmy do czynienia faktycznie z otwartą spółką, a nie spółką otwartą na określoną grupę akcjonariuszy. I no, jest to pewnego rodzaju smutny, przykry obraz naszego rynku, który no, nie powinien mieć miejsca. Są spółki, w przypadku których nie ma miejsca, a są niestety spółki, a te spółki są w większości, gdzie niestety bezsprzecznie preferują prawo do rozmów na rzecz właśnie tych akcjonariuszy, którzy mają portfel o wielkości wielokrotnie wyższej niż akcjonariusze ci indywidualni.
Dobra, Piotrek, kończymy. Ja jeszcze na sam koniec chciałem dodać, że w tym tygodniu ukaże się akcjonariusz. Kto chce go otrzymać, w sensie członkowie Simo otrzymają go za darmo, musi przypilnować, tam sprawdzić, czy ma składkę członkowską opłaconą, bo to jest ten moment, kiedy to się dzieje. Także koniec tego tygodnia jest akcjonariusz, także bardzo prosimy o sprawdzenie, czy jesteście Państwo aktywnymi członkami SI. Jeżeli tak, to trafi on do Was w kolejnym tygodniu. Dobra, Piotr, pięknie Ci dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Okej, to był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Do usłyszenia.